Wczesne rozmowy.
Nie wiem, czy pan wie, że dosyć z przekąsem Wielkopolanie często odnosili się do tych powstańczych zrywów z przeszłości, na przykład do pieśni w stylu "Poszli nasi w bój bez broni". Uśmiechali się z przekąsem, bo oni byli akurat dobrze przygotowani, jeśli chodzi o wyposażenie, o uzbrojenie i nie zabierali się za walkę, no, z szabelkami na, tak powiem, ciężki sprzęt.
Bo na tych rysy mają wisy, tak?
Chcesz ja oczywiście trochę wcześniej jeszcze mówię o tych pieśniach z czasów powstania narodowych. Także tutaj jakby punkt dla ciebie. Na pewno powstanie było dobrze przygotowane, ale wrócę do tych kwestii międzynarodowych. Czy to nie jest troszeczkę tak, że owszem, organicznicy się za nie zabrali po organicznikowskiemu, organicznikowsku, tak bym powiedział. Natomiast czy ten czynnik międzynarodowy nie jest jednak decydujący? Bo z jednej strony coś tam powalczyliśmy, udało nam się wyprosić Niemców z wielu miejsc Poznania w Wielkopolsce. Ale z drugiej strony jednak, gdyby na przykład marszałek Foch nie powiedział, jeśli choćby jeden Niemiec z frontu, choćby jeden maleńki oddział niemiecki ruszy na Wielkopolskę, zorganizowany frontowy, to my całą siłą armii francuskiej ruszamy na Niemcy.
Ty wymieniasz tylko jednego ze sztabowców francuskich, który mówi o tym, że my żądamy takich jakby Anglii powiedział revenge, tak? Albo a Francuzi chcą tutaj czegoś, oni chcą defilady w Berlinie. Nie zapominaj o jednej rzeczy i w ogóle my nie możemy o tym zapomnieć, że ta wojna zakończyła się niespodziewanie dla wojskowych francuskich. Ich celem było w czasie tej ofensywy jesiennej zmusić Niemców do ucieczki, wkroczenie na teren Rzeszy i zrobienia defilady w Berlinie. Okazało się, że historia spłatała figla i sukces został ukradziony dosłownie przez rewolucję, która wybucha w Niemczech na początku listopada. Dlatego też już wtedy socjaldemokratyczny rząd, nie możemy powiedzieć Republiki Weimarskiej, bo ta nazwa
jeszcze nie było
później, mówimy rząd republikański, przyjedzie do Francuzów, mówiąc, słuchajcie, u nas rewolucja przyjdzie wkrótce do was i na to hasło rewolucja mamy wtedy kąpień. No i teraz co się dzieje z wojskowymi francuskimi? Oni za wszelką cenę chcą pokazać, że to Francuzi wygrali wojnę z pomocą Anglików i Amerykanów. Oczekują czegoś, co mogłoby zmienić bieg wydarzeń. I to właśnie nasze powstanie wielkopolskie, czyli ten nasz ruch, który ma pokazać w Warszawie, że tu także w Poznaniu mamy siłę zbrojną, doskonale jesteśmy przygotowani i prowadzimy działania wojenne, Francuzom było to bardzo na rękę. O czym dyskutuje się wtedy w Paryżu, a potem w Wersalu? Dyskutuje się o losie powojennych Niemiec. Każdy chce odebrać, patrz, Francuzi, to co straciła Francja w tej tak zwanej wojnie, jak to Francuzi mówią, mili są soixante dix, soixante onze, czyli ta wojna 1870-71. Bo oni zostali tam pokonani i Niemcy...
Upokorzeni.
No, ale upokorzeni właśnie, dodajmy w jaki sposób?
Kontrybucją ogromną.
Też, ale jeszcze jedną rzecz, bo to akurat o tym nieczęsto się mówi. Na polecenie Helmuta von Moltke zorganizowano na Champs-Élysées wielką paradę wojskową. I wyobraźcie sobie państwo, mamy wielką arterię Paryża, kto z was był, Champs-Élysées, i wtedy pod łukiem triumfalnym maszeruje kaiserowska armia pruska.
Tak jak w 40 roku.
No właśnie, to było dwa razy. Niemcy by to...
Tak, ale wróćmy do naszego tutaj powstania wielkopolskiego.
Zapytałeś właśnie o Focha. I ten Foch i cały sztab francuski, bo mówimy o czynniku międzynarodowym, ten tak zwany, nazwijmy teraz diplomacy factor, który decyduje o tym, jak będzie wyglądał los granic państwa polskiego. Bo Francuzi zabierają swoje, to co stracili w 1871, czyli słynna Alzacja Lotaryngia, fragment terytorium rejonu Eupen-Malmedis zabiorą Belgowie i teraz kto co dalej zabiera. Rodzi się nowe państwo, sztuczne państwo Czechosłowacja, które budowane jest na gruzach Austro-Węgier i fragmencie niemieckim, ale jak ma wyglądać coś, co się nazywa granica z państwem polskim. I w umysłach niemieckich socjaldemokratów nie pojawia się w ogóle hasło, że jakakolwiek inna granica może istnieć niż ta, która istniała przed rokiem 1914. To w ogóle nie biorą pod uwagę, że jakiekolwiek ruchy graniczne między Rosją a Niemcami mogą w ogóle nastąpić. Dlatego też my musimy sobie dzisiaj wyobrazić, jaką wspaniałą rolę odgrywają nasi powstańcy, nasi ludzie, Wielkopolanie w walce z Prusakami.
Linia frontu. Skrawek terenu, który przesuwa, znaczy skrawek, duży obszar terenu, który przesuwają na
dokładnie, w kierunku zachodnim. Tu się tworzy linia frontu i to my, Wielkopolanie, dyktujemy warunki pokoju, czyli inaczej, przewracamy całą konferencję pokojową, bo nagle Polak pokazuje, że tu ma być granica. Nie żaden Brytyjczyk, my tu mówimy o Lloydzie George'u, czy też tym takim arbitrze, jakim był Woodrow Wilson. Lloyd George zabrania wręcz mówienia o jakichkolwiek reparacjach granicznych na wschodzie Niemiec. Dlaczego? Bo walec bolszewicki idzie. Lloyd George straszy rewolucją i mówi tylko o jednej rzeczy. Jedynie Niemcy, silne Niemcy, zatrzymają pochód rewolucji na zachód. I to jest argument, który trudno obalić. I teraz to powstanie, te zwycięskie walki nasze tu dają francuskim oficerom szansę na realizację jednej rzeczy. Defiladę w Berlinie. Mhm. Możemy to zrobić za sprawą Polaków. I tu nie chodzi o to, czy oni nas lubią, kochają, szanują. Nic z tych rzeczy. Tu, jak powiedziałeś, czynnik dyplomatyczny ma ogromną rolę.
Dobrze, tylko ten rodzaj w Trewirze, który już niedługo, 19 dnia w lutym. Czy to jest, bo niektórzy mówią, że powinniśmy świętować, a robić z tego jakiś taki wielki, spektakularny, najważniejszy moment, jeden z najważniejszych tutaj naszych. A inni mówią, no ale gdzie, no nazwa nawet mówi, że to był rozejm, wszystko się tak naprawdę rozgrywało.
To dajmy głos historii. Kąpień to jest zawieszenie broni. Trewir przedłuża to zawieszenie broni. Dlaczego? Bo konferencja trwa. Tak więc trzeba było tutaj podpisać pewne porozumienie, które przedłuża zawieszenie broni, a że my bierzemy w tym czynny udział, to znaczy jaki, walczymy. I praktycznie ten Trewir ratuje na pewien czas coś, co nazywamy przeciwdziałaniem niemieckim, bo marszałek Hindenburg i cała grupa sztabowców niemieckich, widząc sukces i postępy powstania, zaczynają organizować siły zbrojne, bo mamy już połowę lutego. Wrzenie rewolucyjne w Berlinie zostaje stłumione. Zabójstwo przywódców rewolucji Karola Liebknechta i Róży Luksemburg zostaje dokonane. Komunistyczna Partia Niemiec traci ten impet. W związku z tym siły zbrojne Republiki Weimarskiej zbierają szeregi. I gwarantem tego, że Trewir utrzyma granicę, czyli frontu zachodniego, północnego i południowego, będą Francuzi. To właśnie oni, pokazując Lloydowi George'owi, że rewolucja na razie jest przytłumiona, a Niemcy trzeba osłabić, żeby już się nigdy nie podniosły i ten głos Francji jest decydujący, właśnie marszałka Focha, sprawia, że ta granica i ten traktat, bo zapytałeś, czy on jest w ogóle potrzebny. Był potrzebny, żeby nam tu w Poznaniu pokazać, zwyciężyliśmy, pokonaliśmy i czekamy teraz na wyrok konferencji wersalskiej.
No dobrze, to niech będzie, że rozejm miał jakieś znaczenie, a i tak uważam, że dopiero jak się wielcy podpisali w Wersalu, to tak naprawdę było
dobrze,
to przesądzone.
No to w ten sposób możemy, Łukaszu, wymazać Kąpień. No po co Kąpień? No bo to jest zawieszenie broni. Po co 11 listopada?
No bo to tylko symbol był właściwie taki, no. Lasek Kąpień. No a Wersal. Wersal to jest symbol dopiero.
To co mam mówić do ciebie teraz, towarzyszu Łukaszu?
Dlaczego? Przecież tak naprawdę dżentelmeni decydowali o tym, jak będzie wyglądała Europa.
Czyli zatrzymujemy walec rewolucji w Kąpieniu, a w Trewirze mówimy sobie, a tam jakiś podpis złożyli. No dobrze, powiedzmy, na razie zawieszę ten pojedynek słowny.
Nie będę już go kontynuował, bo wydaje mi się, że jest trochę boczną uliczką, nawet jeżeli to był wagon kolejowy w Kąpieniu.
Chciałbym, a w Trewirze przy stole.
No właśnie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy to było jedyne zwycięskie powstanie. Bo ty się trochę na to też boczysz i pan Rafał, zdaje się, też o tym mówił. I tu przecząco kręciłeś głową, mówiąc, że jeśli chodzi o nasze zrywy niepodległościowe, ani nie jedyne i zdaje się nie tylko wielkopolskie, jedyne zwycięskie.
To jest taka nasza cecha, że pamiętamy ostatnie 50 lat dobrze. tak nam się wydaje. Mhm. Chociaż jakbym dzisiaj zapytał Wielkopolan o to, co wydarzyło się 50 lat temu w Poznaniu, no to mielibyśmy problem. No jakiś tam PRL jest, coś się tam dzieje, a czy sekretarzem jest Gomułka, czy ktokolwiek. I z tu już by były problemy. No więc pamiętamy tam...
76 w Poznaniu, no właśnie.
No właśnie. Co się wydarzyło w 76 roku w Poznaniu?
W Radomiu wiem, ale w Poznaniu
to... No właśnie. No
to ale, nie bardzo.
Ale zostawmy to, co się dzieje tu w Poznaniu. Tu nawiązuje do czegoś, co... No, kiedyś już akurat z moimi kolegami, z Jackiem Kosiakiem, Maciejem Narożnym, mówiliśmy o torze Poznań. Nie chcę tych wątków poruszać, bo to jest akurat Poznań się wtedy rozwija, mamy targi poznańskie, ale wracając do meritum, czyli powstania. Nasze powstania wielkopolskie, bo one były, zaczęły się skutecznie, już nie mówię w czasach potopu szwedzkiego, kiedy polska szlachta miejscowa, mieszczanie i chłopi zaczęli tworzyć akcje partyzanckie przeciwko oddziałom szwedzkim. Poznań został zajęty przez Szwedów w 1656 roku i mówimy o takich działaniach na tyłach wojsk szwedzkich. Zostawmy czasy sienkiewiczowskie, wróćmy do czasów rozbiorów i pamiętajmy, że pierwszy zryw poza granicami jeszcze istniejącego takiego państwa polskiego, mówimy o czasach powstania kościuszkowskiego, to kojarzymy naczelnika w Sukmanie, zresztą mamy go na pomniku przy ulicy Bukowskiej, naczelnik Kościuszko jest w Poznaniu widoczny. No i prawdopodobnie możemy powiedzieć, jest to związane także tu z wybuchem powstania w Wielkopolsce w roku 1794. To są działania, którymi Poznań i Wielkopolska jest objęta. Te działania pamiętamy przede wszystkim o Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii, którą dowodził Antoni Madaliński, generał wywodzący się z Wielkopolski. On rusza na pomoc Krakowowi właśnie z Ostrołęki, bo tamte oddziały były, no a nie chce dać się rozbroić. Taki był rozkaz ówczesnego rosyjskiego ambasadora i Madaliński rusza na Kraków. I tu w Wielkopolsce rodzi się siła zbrojna przeciwko Prusakom, w tak zwanych Prusach Południowych, bo tak to nazywano. I mimo, że to powstanie z 1794 roku, takie nazwiska, które tu wystąpiły, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, książę Poniatowski, oni wszyscy tu prowadzą działania wojenne przeciwko wojskom pruskim. Ono nie zakończyło się sukcesem, ale było. I z podręczników szkolnych bardzo skutecznie takie fakty są usuwane, bo po co zaśmiecać głowę? A
to zwycięskie, powiedz, było jeszcze inne?
Oczywiście, że mówimy o roku 1806. Jak będziecie państwo kiedyś w ratuszu, to tam jest taki obraz mówiący o wjeździe generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania. Zresztą mamy ulicę Jana Henryka Dąbrowskiego. Komuniści dokonali bardzo sprytnego zabiegu. Jan Henryk wycięty, Dąbrowski został, ale mówimy o Jarosławie, który przyczynił się do walk w czasie komuny paryskiej. No, w końcu komunista, czy komunart polski w czasie znanego buntu Paryżan. Ale my mówimy o Janie Henryku Dąbrowskim. Wyobraźmy sobie państwu zimę, tak jak zacząłeś od śniegu, mamy znowu zimę. Mamy listopad 1806 roku, działania przeciwko czwartej koalicji, czyli Napoleon wybiera się przeciwko Prusom, pokonuje ich na terenie Saksonii, pod Jeną i Auerstadt, wkracza do Berlina, no i w Berlinie spotyka się z delegacją poznańczyków. Tak to wtedy mówiono. Jest tam też Dąbrowski, no i pytają Napoleona, czy pomoże, czy przyjdzie na ziemię polskie, a Napoleon wtedy się waha, zastanawia, czy wy zasłużyliście na jakąś niepodległość, na to, żeby być wolnym? Udowodnijcie to, pokażcie. Ja tutaj parafrazuję słowa Napoleona, który nie miał do nas za dużo zaufania, dopiero później nabierał sukcesywnie. I o pewnej ciekawostce jeszcze państwu dzisiaj powiem, ale chodzi o ten Poznań. I Napoleon zgodził się na tak zwaną eskapadę Dąbrowskiego. Jan Henryk Dąbrowski rusza w kierunku Poznania. I na wieść o tej misji Dąbrowskiego do Poznania my w Wielkopolsce przygotowujemy ruch powstańczy. Władze pruskie, widząc co się dzieje, opuszczają miasto. Powstaje Straż Obywatelska. Miejscowe ziemiaństwo i mieszczanie organizują się tu w Poznaniu i przywitają nie tylko Dąbrowskiego, który tu zrobi akcję taką dywersyjną na tyłach pruskich. Wojska pruskie opuszczą Poznań, ruszą, wyjdą na północ, ruszą w kierunku na Grudziądz, na Toruń i Poznań zostaje wyzwolony z dwóch przyczyn. Raz, że my, poznaniacy, się organizujemy i tworzymy tę Straż Obywatelską. Dwa, przyjeżdża Dąbrowski. Jak już jest Dąbrowski, to wkrótce pojawi się Napoleon Bonaparte, który wkroczy do Poznania i spędzi tutaj parę nocy. I to jest właśnie coś, co możemy podciągnąć pod hasło Powstanie Wielkopolskie. To
nawet trochę brzmi nieco podobne wydarzenia z 18 roku.
No, mamy
samoorganizacja, przejęcie władzy, wypędzenie Niemców. No, w zasadzie można powiedzieć, to już było grane.
I cieszmy się, że to jest zwycięskie powstanie, bo warszawiacy praktycznie widzieli Napoleona, który tylko przyjechał do Warszawy.
Panie Rafale, chciałem właśnie...
Jeszcze mi się przypomniało coś, tak, i mi się przypomniało...
Nie mogę pana nie wpuścić.
Nie sprzyjam głową. Dobra, okej. Okay. Jeszcze mi się przypomniało, bo ja na przykład byłem 27 grudnia, nie byłem akurat na Placu Wolności, bo tam, nie mogłem, istotne, ale byłem zapalić lampkę, że tak powiem. Nie wiem, czy każdy wie ze słuchaczy, wiedzą wszyscy, czy nie wiedzą, że pierwsi tam są grup powstańców wielkopolskich na cmentarzu Górczyńskim.
Jest, na Górczynie.
Jest, na cmentarzu. Jak się wchodzi tak od początku, tam jest krzyż, tam księdza, świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, tam są księdza pochowani też tam i kawałek dalej jest ten grup powstańców i ja tam zapaliłem lampkę, jak co roku zapalam, że tak powiem, ja tam mieszkam, powiedzmy, w rejonie osiedla Kopernika Raszyn.
To ma pan wręcz obowiązek to zrobić.
Tak. I właśnie byłem zapalić i także ten lampkę, było rozdrób zapalonych, jakieś tam wiązaki też były, chyba marszałek, chyba województwa, tam coś, tam było parę, to tam jest między innymi Franciszek Ratajczyk, pochowany chyba pierwszy ten powstaniec, który, tam jest ileś tam tych nazw, Jezu, nie pamiętam. I także warto to powiedzieć, jeżeli ktoś tam będzie kiedyś tam, nie wiem, na cmentarzu Górczyńskim, to ja myślę, każdy, kto jest tam poznany jak Wielkopolanin, to warto tam wejść i tam symboliczną lampkę zapalić.
Panie Rafale, bardzo dziękuję. Ważne, że pan to przypomniał. I cieszę się, że pan o tym pamięta. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze dodam jedną rzecz. Bo to mi się nasunęło, co prawda to już jest czas, żebyśmy chyba chwilę zagrali, ale nie mogę, Jarku, cię nie zapytać. Dlaczego Franciszek Ratajczak jest znany, a na przykład Antoni Andrzejewski, który zginął właśnie w tym samym czasie, nie jest znany? Są dwie pierwsze ofiary na ulicach Poznania.
Raczej jest to zbieg okoliczności, bo śmierć Franciszka Ratajczaka i rany, które odniósł, może tak utkwiły w pamięci, że to akurat jego nazwisko wypromowano.
I stało się symbolem trochę tego powstańczego początku.
Pierwsza ofiara.
No tak. A za chwileczkę, proszę państwa, zrobimy duży skok do przodu. Przeniesiemy się w czasy II wojny światowej i tragicznych lat tu w Poznaniu, w Wielkopolsce, w tak zwanym kraju Warty.
Nocne rozmowy. Back and enjoy. Nocne rozmowy.
Prawie kwadrans po godzinie pierwszej. Łukasz Kurzawski program realizuje. Jarek Burchardt obok mnie. Łukasz Kaźmierczak. W tę noc długą, zimową, styczniową rozmawiamy o wielkopolskiej skomplikowanej historii, także o tych jej najbardziej takich spektakularnych wymiarach, czyli o wojnie. Tym razem już o II wojnie światowej. No i ja oczywiście muszę wrócić do tego, o czym na początku powiedziałem. Tego powiedzenia, które tak strasznie wżarło się w jakąś polską taką społeczną tkankę, że tak często jak się słyszy okupacja w kraju Warty, ha, 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 u was nie było partyzantki, bo była zakazana, bo Niemcy zakazali. Jarku, jak to słyszysz, to chyba zgrzytasz zębami.
Jako Wielkopolanin, mimo że urodzony w Krakowie, na wygnaniu, jak to mówię, to całym sercem i duszą tu w Wielkopolsce. No a kto to stworzył, te opowieści? No w Warszawie to nie stworzono to tu u nas, tylko to powstało tam, a potem powielane w różnych dowcipach, żartach. Jak powiedziałeś, wgryzło się. Jest to taki stygmat, z którym trudno polemizować, walczyć. Ja po prostu pomijam to. Tego nie ma dla mnie. I tu była walka na miarę Wielkopolski.
No właśnie, powiedzmy o specyfice, dlaczego u nas musiało być inaczej, bo zaczynając od kwestii takiej, że na wschodzie, w generalnym guberni i w ogóle na tych wschodnich kresach, no lasów było co niemiara, a
dobrze,
u nas...
zostawmy lasy.
Za wiele to tych lasów nie było.
Ustalmy politykę, bo jeżeli państwo spojrzycie na to, co się wydarzyło z państwem polskim w tej domenie niemieckiej, nazwijmy to, czyli mówimy ostatecznie po 28 września 1939 roku między władzą sowiecką a władzą niemiecką ustalono przebieg granicy. Tutaj dodajmy jeszcze takie terytoria, które Sowieci przekazują na północy Litwinom, a Niemcy przekazują na południu Słowakom. To więc mówimy o czterech okupacjach, ale dwóch okupantach. I ta okupacja niemiecka była dość specyficzna, bo jeżeli władze sowieckie, i to wyraźnie podkreślajmy, cały teren z wschodniej Polski, jak to mówili, tych części białoruskiej i ukraińskiej, którą Polacy okupowali, to jest, patrzymy, ze strony sowieckiej, włączyli do swoich tych wschodnich SSR, jak to mówiono, Sowieckiej Socjalistycznej Republiki, zrobili jakieś tam pseudowybory, czyli jakaś kpina z czegoś, co nazywamy głosowaniem, czy i tak dalej, tak więc to wschód, a na zachodzie, tu w Polsce, tu u nas, w Wielkopolsce, mamy podział. Podział na tereny, które Rzesza włączyła do siebie, czyli mówimy tutaj o Pomorzu, Wielkopolsce i Śląsku, to zostało włączone do granic III Rzeszy. Ustalono granicę między tym, co zostało, czyli Generalgouvernement, czyli mówimy o generalnym gubernatorstwie, i jest to taki twór, który powierzono niemieckiej administracji. Tam Polacy mogą sobie mieszkać, ale będą na naszych usługach, czyli uczyniono z nas niewolników. Taki był cel. Na czele gubernatorstwa staje niemiecki urzędnik Hans Frank.
Czy to nie jest podobnie u nas, że też mieliśmy być niewolnikami? U nas w Wielkopolsce.
No to już idziemy tym wątkiem. Tereny włączone do Rzeszy podlegają prawu Rzeszy, czyli mówimy od razu ludność nie niemiecka, mówimy tutaj o Żydach, których należało od razu oznaczyć, wyznaczyć im miejsce tymczasowego pobytu, czyli obozy przejściowe, a następnie wywieźć do generalnego gubernatorstwa. Polacy, czyli my, zostaliśmy zakwalifikowani. Tworzy się oczywiście ta tak zwana niemiecka Volksliste i według tej Volkslisty ustala się, kto może zostać na terenach włączonych do Rzeszy, a kogo należy z tego terenu wywieźć.
Wywieźć albo eksterminować.
No, eksterminacją zajęły się specjalne służby i to uderzenie było skierowane przeciwko tym, którzy mogą na terenach Wielkopolski wywołać powstanie. Niemcy byli uczuleni. Przychodząc tutaj...
Cały czas mieli...
No właśnie, przegrali. Idziemy tym wątkiem i mówisz, dlaczego tutaj zabroniono jakiegoś powstania czy armii podziemnej, ale zaraz do tego wątku zmierzam, bo na samym początku, jak Niemcy wejdą na tereny polskie, to Geheimstadt Polizei, mówiąc w skrócie Gestapo, i Abwehrstelle, czyli Abwera, wchodząc do Warszawy, mają mniejszą wiedzę o tym, kogo w Warszawie zatrzymać, czy w takim Radomiu, czy na terenie generalnego gubernatorstwa, niż tu wchodząc do Poznania.
Czy na Śląsk zresztą?
Na Śląsk czy na Pomorze. Mają dosłownie listy proskrypcyjne. Dzięki działaniom czegoś, co my nazywamy piątą kolumną, czyli zdrajcom, którzy mieszkali na terytorium naszego państwa II Rzeczypospolitej, mówimy o Niemcach, którzy czasie dwudziestolecia międzywojennego oficjalnie, znaczy dla siebie nieoficjalnie, zaczęli szpiegować przeciwko nam, no to oczywiście gestapo wchodzi tu i wie, że pod adresem na ulicy takiej a takiej mieszka taki a taki i tego pana należy aresztować. I takie uderzenie, które my dostaliśmy w 1939 roku w październiku, warszawiacy to przypadkowo, nazwijmy to, są łapani w łapankach. Tu w Poznaniu taka akcja nie ma miejsca, bo Niemcy jest, jadą pod adresy, gdzie my mieszkamy, pukają, nie pukają, walą w drzwi i wyciągają ludzi na ulicę, a następnie do but i na Fort Siódmy.
Czy ja mogę zaryzykować twierdzenie, że okupacja niemiecka w kraju Warty, czyli tutaj, między innymi Wielkopolska, także w tym rozszerzonym kraju Warty, no bo to także łódzkie i część mazowieckiego, była, jest jeszcze ostrzejsza niż i bardziej krwawa.
Ty nie ryzykujesz.
Niż w generalnym
ty nie ryzykujesz. To jest fakt, bo to na ziemiach polskich, Poznaniu, w ogóle pod okupacją jakąkolwiek, sowiecką czy niemiecką, powstaje pierwszy obóz koncentracyjny. On powstaje tu w Poznaniu. I konia z rzędem temu, kto mi każe podręcznik francuski, angielski, no już nie wspomnę o wuju Samie z zagranicy, gdzie w ogóle hasło obozy zagłady i obozy koncentracyjne wiążą się z Polakami i to należy tępić i wyjaśniać, że to nie my, a nas.
To prawda.
Ale to zostawmy tę transatlantycką historię, tylko tu w Poznaniu. I jeżeli mówimy o warszawiakach, którzy rzeczywiście wycierpieli, to oni mają raczej obozy karnośledcze, które powstają później. Nasz, tu w Poznaniu, obóz koncentracyjny w Poznaniu jest pierwszym tego typu. I to w tym obozie Niemcy będą eksperymentowali, albo inaczej, no odważę się to powiedzieć, będą zdobywali doświadczenie, jak mordować.
Na
jak,
skalę masową.
Jak przesłuchiwać. I to jest takie, nazywam to swoistym laboratorium zagłady, które tworzy się tu w Poznaniu.
A czy w ogóle kraj Warty nie był takim laboratorium zagłady?
Pod każdym względem. Pod każdym, i to dajmy, jak zabijać masowo. Jeżeli byliście państwo kiedyś na Forcie Siódmym i to, o czym opowiadają warszawiacy o nas, że nie było podziemia, bo Niemcy zabronili, to jest upokarzające nas nawet. Ja z tym walczę jak tylko mogę. Bo jeżeli podaję przykład, gdzie miały miejsce pierwsze eksperymenty z truciem ludzi, gazowaniem, zabijaniem w sposób masowy, to te pierwsze eksperymenty przeprowadzane są tu u nas w Poznaniu na forcie. Będziecie kiedyś państwo na Forcie Siódmym. Radzę wejść do takiej kazamaty, gdzie jest to pokazane, są tam otwory w drzwiach, przez które wprowadzano tlenek węgla i dzięki tym eksperymentom, jeżeli można powiedzieć dzięki, to jest złe słowo, Niemcy nabierają doświadczenia, jak na masową skalę później eliminować ludzi z życia.
Notabene można byłoby tutaj jeszcze dołożyć pierwszy obóz natychmiastowej zagłady, czyli Kulmhof,
Hełno nad Nerem,
gdzie gazowano spalinami samochodowymi i to jeszcze bardziej...
Tak zwane ciężarówki śmierci, znane firmy Opel, Blitz. I co mamy powiedzieć? I oczywiście...
Nigdy nie kupię Opla.
Wiele nam tutaj uśmiech na twarzy, tu tego nie ma.
Bardzo, ale to nie jest przedmiot oczywiście żartów. Ale... Ja mam jedno ważne pytanie. Bo czy to wyglądałoby tak, jak wyglądało? Bo pewnie zaraz powiemy o tych światłocieniach dotyczących tego, jak tu działała konspiracja. Ale gdyby nie osoba Artura Greisera, jego osobowości, tego, jak on sobie wymyślił, że będzie wyglądał kraj Warty, że to będzie wzorcowy sposób na to, jak pokazać, jak się tutaj traktuje podludzi, jakim będą podlegali prawom, czy raczej braku praw, jak będą eksterminowani i że to tak naprawdę jest... jak mówiłeś o Forcie Siódmym, że to będzie wzorzec dla wszystkich terenów podbitych przez Niemcy. Ale tutaj będzie najwspanialej.
Artur Greiser, jest to klasyczny przykład, użyję słowa, psychopaty, człowieka skrzywdzonego w dzieciństwie.
Ja to nazywam
symbolem piaskownicy. Z nim się chyba nikt nie chciał bawić. Tak, przepraszam, upraszczam to jako dziecko. Nienawidził nas za to, że miał kolegów, albo dosłownie miał kolegów, koleżanki, którzy nie chcieli się z nim bawić. I zaprzysiągł sobie, że jak on tu wróci, to nie wszystkich znajdzie. I to jest taki przykład sadysty, który postanowił pokazać nam, gdzie jest nasze miejsce. Już nie wspomnę o Żydach, ale wspomnę o nas, Polakach, którzy za sprawą Artura Greisera cierpieliśmy tak że w Warszawie, można to powiedzieć, nie umniejszam tego, co tam się działo, nie wiedziano. Wtedy po prostu nie było wiedzy na ten temat w Warszawie, co my w Poznaniu przeżywamy.
Jedna strona to jest ten terror bezpośredni i te Lasy Palencko-Zakrzewskie, wiele innych miejsc egzekucji. To są masowe wywózki, ale do tego dodajmy także taki codzienny trud terroru polegającego na tym, że się na przykład daje potwornie małe racje żywnościowe, że pracuje się 7 dni w tygodniu, nie przysługują zwolnienia lekarskie, Polacy nie mogą jeździć na rowerach, mieć gramofonów, chodzić do parków, wędkować.
Nie wiem, czy warto jeszcze...
Tak naprawdę wszystko to, no, nie wiem, no, w generalnym gubernatorstwie mówiło się tylko świnie siedzą w kinie, ale można było pójść do kina. Tutaj Polak nie miał prawa zrobić czegokolwiek, co byłoby przyjemnością.
Jeżeli w Warszawie mamy tramwaje Nur für Deutsche i für Polen, to tutaj nie ma für Polen. Tu nie ma.
Bo tu nie ma Polen.
No właśnie. I tutaj chcę Państwu taką może ciekawostkę powiedzieć, w jaki sposób Niemcy nas traktowali. Chodzicie Państwo na pewno wiele razy, byliście nad Ruszałką, ulicą Botaniczną, schodzicie na dół. To tak zwane Elsensee zostało dokończone, bo projekt był nasz, poznański. Przed wojną zaczęto ten zbiornik tworzyć, tak samo jak sztuczne jezioro Malta. To były projekty nasze, poznańskie, ale dokończone przez Niemców rękoma wielkopolskich Żydów. I wyobraźcie sobie Państwo, idziecie dzisiaj sobie ulicą Botaniczną i wrócicie myślami do czasów wojennych. To była taka tablica informacyjna na wejściu na ulicę Botaniczną z napisem Für Polen Juden und Hunden entritt verboten.
Czyli Polakom, Żydom i psom wstęp zbroniony.
I macie Państwo odpowiedź, jak traktowano nas tu w Poznaniu, mieszkańców, którzy chcieli przeżyć. W Warszawie można się było posługiwać językiem polskim, idąc gdzieś do baru, schować się, mówić. Niemiec, jak nie słyszał polskiego w Warszawie, to praktycznie nie reagował. Ale jak słyszał, to bił. A tu w Poznaniu po polsku, ani słowa. Między sobą my musieliśmy mówić po niemiecku.
Nie można było używać języka polskiego. Nie, Polacy nie mogli się w ogóle posługiwać właściwie wszystkimi zdobyczami techniki. Zostali sprowadzeni do roli jaskiniowców, można byłoby powiedzieć.
My tutaj w Poznaniu byliśmy im potrzebni tylko do pracy, ponieważ Poznań był zapleczem technicznym. Nie zapominajmy, że do Poznania przenosi się wielki niemiecki przemysł, a przede wszystkim w czasie wojny niemieckie zakłady lotnicze, które produkują swoje silniki, płatowce. Po to buduje się chociażby bazę lotniczą w Krzesinach, bo to jest dzieło zbudowanej fabryki, lotniska fabrycznego i potem Luftwaffe to wykorzystuje.
Panie Rafale, dzwoni pan, cierpliwie. My musieliśmy wątek skończyć, ale widzę lewym okiem pański telefon.
Tak, słucham.
Ale musi pan ściszyć rzeczywiście, bo ciszy. Ogromny pogłos się zrobił.
No, poszedłem do tego, do drugiego, że tak powiem, że tak. Ja powiem tak, że to, co państwo mówicie, to co tam, nie wiem, pan profesor, czy tam pan profesor historii tam jest gościem w studio.
Jarek Burkart, nasz redakcyjny kolega. Historyk, historyk.
Nie, no sorry, no dobra. No tam macie o tej historii też, ten Jacek Kosiak też serdecznie pozdrawiam, on też tą historią, która zajmuje rolnictwo, ale dobra. I to, ale jak tak słucham, to ten spać nie idzie, bo naprawdę aż dreszcze przychodzą. Ja muszę powiedzieć, że ludzie, którzy, no nie wiem, czy ktokolwiek nas słucha, bo już prawie 1:30 na zegarze, pół do drugiej dochodzi w nocy, ale jeżeli nas ludzie słuchają, nie wiem, czy wszyscy słuchacze, którzy jeszcze być może nie śpią, słuchają, wiedzą, że można zwiedzić schron Artura Greisera tutaj w Radiu Poznań. Ja miałem przyjemność zwiedzić tak, jak są te dni twierdzy Poznań, jakoś chyba w sierpniu, jak się nie mylę. Także zwiedziłem ten schron.
Tak, bo przypomnę, że Radio Poznań było jedną z siedzib
rezydencji Artura Greisera
w Poznaniu. No, bo te radio było, jak na radio teraz jest, ale jak przedtem, że on tą winę całą przejął, nie? Ten cały dom tam przejął. Powiem, że jak ten przewodnik tam oprowadzał, miałem przyjąć dwa razy akurat. Nie być. No, jak ten przewodnik tam oprowadzał, ktoś z redakcji, nie jestem pewien, ale ktoś tam z radia oprowadzał i tak dalej. No i potem ten historyk tam tego, no i o tym schronie tam się tak schodzi, że tak powiem. Więc jeżeli ktoś tam nie wie, jeżeli ktoś tam słucha, no to warto zwiedzić ten schron Greisera, gdzie była tam ten. No i też ta słynna droga, tak zwana Greiserówka i tak dalej.
Do jezior.
No, ale to był naprawdę no, ogromny faszysta. Nienawidził Polaków, znaczy szczególnie Wielkopolan, a sam chyba pochodził ze Środy Wielkopolskiej, jak się nie mylę.
Środzianin. Środzianin.
Z całym szacunkiem dla Środy Wielkopolskiej, bo wiadomo, no, ale, no, to zdarzają się tak ci ludzie, no niestety. Ale co chciałem mówić, ale tych zdjęć, co tam trochę tam widziałem, to on taki zawsze tego, ale no nie, taki niby elegancki, to niby jakieś tam zdjęcia gdzieś tam kiedyś widziałem. To
pozory
tak
mylą,
niby elegancki. Tak, nawet z Polakami, no jak tu jakieś przyjęcia tam elegancko tego, no to tak podobnie jak Adolf Hitler, no kurczę, kochał psy, koty, że tak powiem, a rozkazy wydawał takie, a nie inne, no niestety. No niestety, no są tacy ludzie, no niestety, no nie wiadomo, jak ich Pan Bóg tam ocenił, ale no wydaje mi się, że no to jest naprawdę, w ogóle ja chciałbym powiedzieć tak, że no nie może być nienawiści, no tak samo jak teraz jest, no nie wiem, no co z tym Putinem, ale...
Już nie zaczynajmy nowego wątku,
ale
panie
nie może być nienawiści. Ja akurat każdego człowieka, no staram się szanować, staram się zobaczyć dobre cechy, aczkolwiek, no nie w każdym się tak da, ale...
Ale wie pan co, ważne, że pan ma dobre podejście.
Po prostu... No nie można mieć nienawiści do drugiego człowieka, no można sobie tam to powiedzieć, gdzieś tam coś tam, no ale mówię, no nie mogę spać, naprawdę.
Panie Rafale, ogromnie pana przepraszam, że nie dajemy panu się wyspać. No, w takim razie wyspać. Proszę te pół godziny jeszcze z nami.
No jeszcze chyba jeszcze udykam, jak to się mówi.
Proszę zostać. Warto, panie Rafale.
Dzięki.
Pozdrawiamy serdecznie. Ja za chwileczkę będę w takim razie pytał Jarka Burcharda o to, jak wyglądała konspiracja, bo to nie jest tak, że terror nas tutaj złamał, ale ona po prostu zwyczajnie musiała wyglądać nieco inaczej w tych naszych wielkopolskich realiach.
Nocne rozmowy.